Cóż mogę Ci dać? Cóż mogę Ci dać, Zbawicielu, Królu? I to pytanie jest dzisiaj aktualne. Co dzisiaj możemy dać, czego byśmy nie otrzymali? Ale to pytanie też jest trochę podchwytliwe, bo tak naprawdę możemy dać bardzo dużo. To prawda, że wszystko, co mamy, mamy od Boga. I to prawda, że wszystko, nasze życie jest w Jego ręku. I to jest cudowna wiadomość. Ale dzisiaj, kiedy znowu stoimy na przełomie roku, chcę o tym powiedzieć. Chcę znowu was zachęcać, bo lubię was zachęcać. Do tego, abyśmy naprawdę mogli zrobić najlepszą rzecz ze swoim życiem. Czyli włączyć się w budowanie Bożego Królestwa. Drugiej szansy nie będzie. Raz tylko żyjemy. I możemy to życie albo poświęcić na rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, albo oddać kawałek siebie do tego, aby złożyć Mu hołd, aby złożyć Mu dziękczynienie, aby mieć swój udział w czymś, co jest niezwykłe. Ale samo się nie zrobi. W tamtym roku, mniej więcej o tej samej porze, chcę na chwilkę do tego wrócić, ponieważ minęły prawie 7 lat od momentu, kiedy Bóg powołał nasz Kościół, tą społeczność do życia. A mówiliśmy o przemianach i porównywałem Kościół do tego, że na początku, kiedy byliśmy garstką małych ludzi, byliśmy jak mała łódeczka, mały jachcik, potem ten jacht był coraz większy, aż tak naprawdę doszliśmy do rozmiarów pięknego jachtu pełnomorskiego, który zaraz zobaczycie. I mówiłem o tym, że jest ogromna różnica między jachtem a statkiem pasażerskim. Jacht, lubię to porównanie do kościoła, ponieważ każdy z was, kto chociaż raz pływał, przypomnę choć chwilkę to, co mówiłem. Żaglowiec jest uzależniony od wiatru, a wiatr to Duch Święty. Jedno bez drugiego nie istnieje i tak samo powinno być w kościele. Jacht to nie jest statek pasażerski, tu trzeba ciężko pracować. Przeżyć niezwykłą przygodę na pełnym morzu, przy pełnym wietrze. Ale to tu można się wiele nauczyć. Jeśli nigdy nie byłeś na takim właśnie jachcie, większym lub mniejszym, gdybyś tam był, to zobaczyłbyś, jak niezwykła organizacja pracy jest w kościele. Kiedy jedni uczą drugich, kiedy ma się dyżury, raz się sprząta, raz się jest w kuchni, a potem na górze uczą cię, jak wiązać liny i stawiać żagle. I to wszystko robi się wspólnie. Niezwykły ład i porządek. Z kolei, jeśli chodzi o pasażerski statek, niestety zbyt dużo naszych kościołów właśnie wygląda w taki sposób. Ten kościół jest nieco inny. Ten kościół ma za zadanie bawić swoich gości. Oni płacą i wymagają od tych, którzy tu stoją. Im więcej zapłacą, tym więcej mogą wymagać. Tu nie ma się dyżurów w kuchni. Tu się mówi do kelnera, przynieś mi coś jeszcze, tak? A jak nie, to pójdę na skarżę na ciebie. Tu są zupełnie inne zasady. Mówię to o tym, bo chcę przypomnieć i wtedy modliliśmy się i teraz będę się o to modlił, prosił Boga, abyśmy nigdy nie doszli do takiego stanu. Żebyśmy nigdy nie byli statkiem pasażerskim dbającym o to, żebyśmy się świetnie bawili. Wy nie jesteście widownią, a my nie jesteśmy aktorami. Kościół przypomina zdecydowanie żaglowiec, gdzie wspólnie musimy razem pracować, gdzie wspólnie razem musimy dźwigać trudy tej podróży. Nawet w takich sytuacjach, kiedy jest sztorm, ci, którzy są zaprawieni, wiedzą, co robić. A ci, którzy nie chcą, podobnie jak ja któregoś dnia, przywiązany do ławki, 6 godzin ćwiczyłem mięśnie brzucha. A oni ciężko pracowali. Całe szczęście nie tylko ja. Kiedy skończył się sztorm, to my, którzy w cudzysłowie odpoczywaliśmy na ławkach, ponieważ jak się robi tak coś przez całe 6 godzin, to potem brzuch boli, oni byli zmęczeni, a myśmy im usługiwali. Niezwykła współpraca, to, że Bóg stworzył Kościół, to, że przyrównuje Kościół do ciała, do organizmu, do tego, że jesteśmy sobie potrzebni, jest absolutnie niezwykłe. Chcę być w takim Kościele i marzę o takim Kościele i chcę położyć życie za taki Kościół. I chcę prosić Boga, żeby właśnie nasz Kościół był taki, żeby Bóg mógł patrzeć z nieba razem z aniołami, archaniołami i powiedzieć, zobaczcie, jak pracują, jak sobie pomagają, jak się kochają, jak się szanują. Dokładnie tak, jak ich nauczyliśmy. To jest idea Kościoła. To jest idea Kościoła, do której dążymy i której pragniemy. Dlatego chcę wam podziękować w imieniu pastorów, liderów, że już jesteśmy w niezwykłym miejscu, że chcecie iść albo płynąć, być razem z nami w tej niezwykłej podróży. Bo to jest niezwykła podróż, do której chcę was zachęcać. Chrześcijańskie życie jest niezwykłą podróżą, o ile naprawdę będziemy chcieli podróżować. Bo można podróżować tak jak teraz, czyli patrząc na żaglowiec i mówiąc, piękny jest. Tak też można podróżować palcem po mapie. Ale my was zapraszamy do tego, aby wsiąść tak naprawdę do życia, do Kościoła, do tej relacji z Bogiem i przeżywać to wszystko samemu. Bóg dzisiaj szuka kobiet i mężczyzn, starych i młodych, do tego, abyśmy dzisiaj w trudnym czasie, który przyszło nam żyć, widzieli rzeczywistość taką, jaka ona jest. Myślałem nad tym i wierzcie mi, naprawdę nawet w ciągu tego roku wiele rzeczy się zmieniło. Widzieć rzeczywistość taką, jaka jest. To, że ciągle was zachęcamy do głoszenia Ewangelii, ciągle tu stoję, to jest bardzo ważne. Ale czy widzimy też to wszystko, co widzi Bóg? Czy nasze serca są przejęte tym, co się dzieje? A co z wszechobecną depresją, samotnością, w jakiej ludzie żyją? Biedą, głodem, cierpieniem. Ostatnio wpadły mi w ręce statystyki, w które aż trudno uwierzyć. Było napisane tak, jeśli masz dach nad głową, nie wiem dlaczego, ale była lodówka i jedzenie, to jesteś w lepszej sytuacji, jesteś bogatszy niż 75% populacji na świecie. Ktoś by powiedział, to niemożliwe. Tak, z europejskiego punktu widzenia to niemożliwe. Ale jeśli wiesz, ile mieszka ludzi w Chinach i w Indiach tylko, to rzeczywiście ta cyfra staje się absolutnie realna. Czy widzimy to, co się dzieje? To, co się dzieje w naszym kraju? To, co się dzieje w Europie? Zobaczcie, jak wzrosła przemoc w rodzinach. Wszechobecne rozwody. Życie bez ślubów na, jak to nazywam, kartę rowerową. Nieprawdopodobny wzrost, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, narkotyki, dopalacze i imprezy, które nie mają końca, prostytucja nieletnich, pornografia, homoseksualizm i wszystkie te ruchy dążące do tak zwanej równości płci. Już to mamy. Możesz sobie wybrać, czy chcesz być chłopcem, czy dziewczynką. A co z tym całym systemem, który tym niezwykłym, diabelskim kłamstwem, który w całej Europie i również u nas w kraju dąży do tego, aby rozbić rodziny, aby nie było małżeństw, aby nie było rodzin. Ciągle słyszymy, co się dzieje. I do tego wszystkiego jeszcze dzieci nasze. Okazuje się, że my nie potrafimy już wychowywać nasze dzieci. I najmniejszy błąd, który popełnicie już niedługo, będzie karany. Ciągle słyszymy o tym, jak zabierają w imię dobra dla naszych oczywiście dzieci. To ostatnio jechaliśmy z Wiolą. Nie mogłem tego słuchać. Pewnie słyszeliście. Babcia samotnie wychowywała trójkę dzieci z własnej renty. I mądra, nie wiem, czy to był pan, czy pani, nieważne, pracownik MOPS-u, ponieważ żyli na skraju ubóstwa, to prawda, złożyli, to jest z naszego regionu tutaj, z Dolnego Śląska sytuacja. Poszła sprawa do sądu i wiecie, jaki sąd dał wyrok? Oczywiście to, że bieda w domu, to jest jedno i to jest fantastyczne, posłuchajcie. Babcia nie ma wystarczających uprawnień do wychowywania dzieci. Babcia nie ma wystarczająco dużej wiedzy do tego, aby wychować własne wnuczki. I potem, parę dni potem widziałem program w telewizji o tej dzielnej kobiecie. Sama bita, maltretowana przez męża pijaka, wychowała czwórkę swoich dzieci i ona nie ma kompetencji do tego, żeby swoje wnuczki wychować. Lepiej zabrać dzieci do domu dziecka, gdzie miesięczne utrzymanie to jest między 6 a 3 tysiące złotych. To babcia z 1200 zł utrzymywała to wszystko. Po co to mówię? Bo chcę powiedzieć głośne nie. I chcę też dzisiaj was, Kościół, zachęcić, że jesteśmy powołani do tego. Do tego, żeby głosić Ewangelię, ale głoszenie Ewangelii to nie jest tylko powiedzenie, że jest zbawienie i życie wieczne, bo to jest prawda. Ale myślę, że dzisiaj znacznie bardziej niż kiedykolwiek trzeba powiedzieć: upamiętajcie się. Upamiętajcie się, tak nie było od początku, to nie jest Boży plan. Wszystko się wali i my nie możemy milczeć i mówić: no trudno, no wali się, no. Jeżeli obraz tego świata nie robi na nas wrażenia, jeżeli nie jesteśmy tym przejęci, kochani, to podobnie jesteśmy do tych ludzi, znowu ostatnio po serii Titanica, tych uratowanych ludzi w tych łodziach ratunkowych, którzy bezpieczni, uratowani, siedzieli i patrzyli, jak setki, tysiące ludzi giną na ich oczach. Niektórzy nie mogli patrzeć. Niektórzy resztkami sumienia mówili: zróbmy coś. Chyba wszyscy oglądali ten film, więc nie będę się na tym skupiał. Wyobrażacie sobie, jakie to straszne. Tak, to straszne, jeśli my nie będziemy w stanie robić tego, czego Bóg od nas oczekuje. A czego Bóg od nas oczekuje? Jak długo będziemy sobie pozwalać na wierzenie w to kłamstwo, że przecież całego świata i tak nie uratujemy? No całego świata pewnie nie, ale coś ci powiem, możesz zrobić bardzo dużo w zasięgu twojego wzroku i rąk, którymi sięgasz. Jeśli będziemy wierzyć w to, że rzeczywiście całego świata nie zmienimy, to nie zrobimy nic i będziemy tak siedzieć, ludzie będą ginąć. Będziemy patrzeć na te wszystkie rzeczy, które się dzieją i będziemy mówili: jakie to straszne. Te depresje, to wszystko, co się dzieje z dziećmi, z młodzieżą, w naszych domach, jakie to straszne. Chcę przeczytać wam fragment Słowa Bożego, który Jezus powiedział, mówiąc o czasach ostatecznych, mówiąc o tym, jak będzie źle na końcu. I wiecie o tym i byłbym głupcem, gdybym wam powiedział, że wiem, kiedy będzie koniec świata, ale żyjemy w niezwykłych czasach. Nie możemy o tym nie myśleć. Jezus powiedział w tych fragmentach tutaj, mówi: kiedy patrzycie na drzewo oliwne i ono wypuszcza liście, to będzie lato czy zima? Oczywiście, że idzie lato. Jezus dalej mówi: jeżeli potraficie, obserwując przyrodę, widzieć, co się dzieje, to bądźcie czujni. Obserwujcie, co się dzieje. I potem tu jest mowa o sądzie ostatecznym, o końcu świata, o tych wszystkich rzeczach złych, które będą się działy. I niezwykły fragment znajduje się właśnie w tym miejscu. I pozwólcie, że go przeczytam. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyodzialiście mnie. I wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię? I tak dalej, i tak dalej. Znacie te słowa? I wtedy im powie 40 werset. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I dalej ten fragment, który znacie, mówi dokładnie o odwrotnej sytuacji, znacie to. I wtedy powie do tych, którzy stali po drugiej stronie, dokładnie to samo. A oni powiedzą: Panie, ale kiedy Cię widzieliśmy? I wtedy im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mnieście nie uczynili. I odejdą oni na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Zwróćcie uwagę, że Jezus w tym fragmencie nie mówi o wielkich rzeczach, a może właśnie o wielkich. Kiedy daliście mi pić, kiedy daliście mi jeść, kiedy żeście mi pomogli, kiedy to wszystko? Niezwykłe jest to, że sprawiedliwi to jest styl życia sprawiedliwego. To jest styl życia człowieka wierzącego. Byli zdziwieni, Panie, kiedy? Przecież my nie robiliśmy tego na pokaz. To z miłości do Ciebie i do ludzi tak żyliśmy. Bóg mówi, błogosławieni jesteście. Ale ta druga część mówi, ale zaraz, to jakieś nieporozumienie. Jesteśmy powołani do niezwykłych rzeczy. Niezwykłą rzeczą dla Kościoła jest głosić Ewangelię i żyć według tego, co czytaliśmy. Żeby Kościół był prawdziwie Kościołem, potrzebujemy być blisko Boga i naprawdę oddać kawałek siebie. I wierzcie mi, każdy z was, każdy z nas może i powinien oddać kawałek siebie do tego, aby właśnie robić coś niezwykłego. Ale powiem wam, w czym jest problem. Problem jest w tym, że nam się nie chce. Ale nie jesteście sami. Myślicie, że mi się chce? Ile razy mi się nie chce? Dobry Boże. Myślę, że jest bardzo ważna rzecz, którą chcę się też z wami podzielić. Szatan bardzo dobrze wie, że jeżeli uda mu się oszukać ciebie w twoim złym sposobie myślenia, to będzie miał wpływ na twój sposób działania. Szatan bardzo dobrze wie, że jeżeli uda się mu ciebie oszukać w twoim złym sposobie myślenia, z łatwością będzie wpływał na twoje działanie. I zbyt często lekceważymy przemianę własnych rzeczy, z którymi walczymy, odkładając to na później. Żeby można było realizować słowa, o których mówi Jezus, żebyśmy byli przejęci tym, co dzieje się tak naprawdę, to musimy przemienić swój umysł. Musimy przemieniać swój umysł. Orężem do walki dla nas, wierzących ludzi, jest czytanie Słowa Bożego, modlitwa i uwielbienie, trwanie przy Bogu. Ale przecież my nie mamy czasu. Jesteśmy zbyt zaganiani, zbyt zapracowani, żeby czytać Boże Słowo, żeby trwać w modlitwie. Nie mówię, że tak jest, umiłowani. Wiecie, jak bardzo raduje się serce moje, że możemy być razem, że Bóg tyle rzeczy niezwykłych zrobił i robi z nami. Ale kiedy myślałem o tym, kiedy się o to modliłem, powiedziałem, Boże, nie chcę dojść do takiego miejsca. Jakże trudno jest dzisiaj zrezygnować z mojego własnego wygodnictwa. Jakże nie wolno dzisiaj w kościołach, szczególnie pasażerskich, powiedzieć pasażerom, którzy siedzą właśnie tutaj, słuchajcie, potrzebuję was, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebuję niektórych z was na przykład, żebyście wstali pół godziny wcześniej w niedzielę i byli tutaj. W tygodniu jest do zrobienia to i tamto. Jesteśmy do tego, aby pomagać sobie, żeby dawać kawałek siebie. Każdy tyle, ile może. Z takim darem i talentem, jak tylko się da. Ale nie zmieni się nasz sposób działania, jeżeli nie zmieni się nasz sposób myślenia. Jeżeli będziemy tylko w własnych siłach iść przez życie, to bardzo szybko będziemy sfrustrowani, zmęczeni i wypaleni. Dlatego, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, dlatego musimy zacząć tu, od przemiany naszego myślenia, od tego, żeby wrócić do podstaw, do tego, że cała nasza siła, moc jest w Jezusie Chrystusie, Bogu Panu, Zbawicielu naszym. Że tu jest to, czego potrzebujemy. Nie zmieni się nasze działanie tu, jeśli nie będzie Słowa Bożego, modlitwy, trwania i determinacji do tego, żeby powiedzieć nie. Wracam do początku, o którym powiedziałem. Łatwiej jest światu powiedzieć nie na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, a o wiele trudniej jest sobie powiedzieć nie. Nasze życie, i wiecie to, jest duchową walką. Jesteśmy w stanie wojny. Słowo Boże mówi o tym wyraźnie, że nie walczymy z ciałem i krwią. I gra się toczy naprawdę o to, gdzie spędzimy wieczność. Jak przeżyjemy nasze życie. Ale jakże często jest tak, że bardziej jesteśmy pasażerami niż uczestnikami niezwykłej podróży. Jakże często jest tak, że nie chcemy nic Bogu dać. Albo mówimy, Boże, chcemy, Ja wierzę w Ciebie, jestem wierzącym człowiekiem, ale na moich zasadach. Ja mówię Ci, dokąd możesz w moim życiu interweniować, a gdzie już nie możesz. Wiecie, czasami sam się tego boję, bo z Bogiem nie ma żartów. Nie chodzi mi teraz o pospolite ruszenie. Wszyscy dzisiaj złożymy deklarację, że zmieniamy coś w naszym życiu i nic się nie zmieni. Ja takich deklaracji złożyłem już mnóstwo Bogu. Potem przepraszałem i potem znowu przychodziłem i tak w kółko. Niezwykłą rzeczą jest, i o to proszę Boga, abyśmy w nadchodzącym roku, to jest naprawdę, to będzie trudny rok. To będzie trudny rok, dlatego że wiele rzeczy z naszego otoczenia i środowiska, w którym będziemy żyć, ludzie będą się z Ciebie śmiać, może kpić i trzeba się temu przeciwstawić. Wiecie, z czego najbardziej się śmieją ludzie w mojej pracy? Ze mnie? Nie z tego, że jestem chrześcijaninem. Nie z tego, że jestem wierzący. Najbardziej śmieją się z tego, że wierzę w diabła i w piekło. Ostatnio pani powiedziała: Panie Mirku, pan dorosły, dojrzały, mądry, wykształcony, inteligentny, nie, to już sam dodałem, kręcąc z politowaniem głową, człowiek, i pan w takie bzdury wierzy? To jest jeden z największych sukcesów diabła, że udało mu się przekonać nasze rodziny i naszych bliskich, że go nie ma. Że nie ma piekła. Że nie ma wiecznego potępienia i oddalenia od Boga. Życie wieczne super. A kto nie chce być w niebie? Ale przecież Bóg nie może być taki surowy. Oj, tam zaraz, to, to czy tamto. Nie. Nie możemy się dać, nie możemy pójść tą drogą. Kiedy myślę o tym roku najbliższym, Kościele umiłowany, nie możemy pójść tą drogą, dać się oszukać. Nie możemy milczeć, nie możemy siedzieć i tylko patrzeć na to w naszych łodziach ratunkowych, jak giną inni dookoła nas. Powołani jesteśmy jako Kościół do tego, żeby ratować. Żeby ratować tych, którzy giną. Ale też nie zrobimy zbyt wiele, albo nawet nic nie zrobimy, jeśli nie będzie w tym Boga. Dlatego musimy wrócić do korzeni. Wiem, może powiecie, znowu to samo. Znowu czytaj Pismo. Znowu się módl. Ale coś wam powiem. Powiem jak apostoł Paweł. Nie przykrzy mi się przypominać wam w kółko tego samego. Bo jeśli tego nie będzie i do tego wszystkiego, jak nie będzie powiewu wiatru, nie będzie pośród nas obecności Ducha Świętego, to możemy być najpiękniejszym żaglowcem, który będzie stał na pełnym morzu i będzie dryfował. I będziemy dmuchać w żagle. I gdzie dopłyniemy? To teraz trochę pozytywu i w drugą stronę. Ale jeśli na tym żaglowcu każdy z nas da z siebie to, co ma najlepszego, jeśli każdy z nas powie dzisiaj: Boże, chcę w tym nowym roku zrobić coś niezwykłego, chcę zmienić coś w swoim życiu. Jeśli do tego przyjdzie Boża obecność, będzie trwanie w Słowie Bożym, modlitwa, obecność Ducha Świętego, jak powieje, to będzie trzeba naprawdę, jak mówi pastor Krzysztof, zapiąć pasy, bo niektórych wymiecie z podkładu. To my będziemy wam rzucać koła ratunkowe. Niezwykła podróż jest przed nami. Dlatego chcę was zachęcić w tym najbliższym roku do tego, abyśmy zaczęli ten rok poszcząc jako cały Kościół. Od następnej niedzieli. Dzisiaj chcę, żebyście o tym pomyśleli. Abyśmy weszli w ten rok z modlitwą i postem. Chcemy zrobić codziennie spotkania modlitewne wieczorami od poniedziałku do soboty. Kto będzie mógł? Nie będziesz mógł, módlmy się w domu. Żebyśmy naprawdę stawali przed Bogiem. Przemiana zacznie się od przemiany każdego z nas. Kiedy myślę o poście, który jest przede mną, myślicie, że mi się chce? Nie kokietuję was, nie chce mi się. A z drugiej strony wiem i czytam, jak wiele pościł pierwszy Kościół, jak w wielu sprawach stawali i pościli i prosili Boga o przemianę. Myślę, że potrzebujemy przemiany. Każdy z nas potrzebuje stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, jestem gotowy. Właśnie, żeby nie było pustego gadania. Poopowiadamy sobie, trochę się ponapominamy, troszkę się zachęcimy i potem tak naprawdę nic z tego nie wypływa. Żeby to było prawdziwe i realne. Chcę was zaprosić do tego, abyśmy tak zaczęli ten rok. Żeby każdy z nas stanął i powiedział: tyle mogę dać. Tyle mogę z siebie oddać. Ci z nas, którzy pościli w taki sposób, żeby rzeczywiście pić tylko wodę, ale ja chcę was zaprosić do takiego postu, który będzie przede wszystkim przemieniał to, czyli nasz umysł, nasz sposób myślenia. Kto ma problemy ze słodyczami? Nie jedz słodyczy. Bardzo dobry post dla tych, którzy zaczynają, to jest jeden posiłek w ciągu dnia. A do tego wszystkiego odstaw wszystkie używki, które tak lubisz. Zobaczycie, jak to boli. Zjadłbym tą czekoladę, no. Dlaczego się zdecydowałem nie jeść? Jeszcze w kościele zapytają, będzie głupio. Będzie bolało. Ale to jest to ćwiczenie, to jest to. I kiedy ci się przypomni i zaburczy ci w brzuchu, albo będziesz łaknął kawy słodkiego lub czegoś, co sobie odmówisz, to jest sygnał, przypomnienie, teraz się módl. Za każdym razem post nie będzie miał sensu, jeśli tylko będziemy pościć dla poszczenia. To jest czas modlitwy, wyjątkowego stawania przed Bogiem w modlitwie. Możemy pościć w różnych intencjach, ale to, co leży mi osobiście na sercu, to żeby Bóg nas przemieniał jako Kościół. To, żeby Bóg nas przemieniał, żebyśmy naprawdę wrócili do korzeni. Rozmawiam z wieloma z was, dlatego pozwalam sobie na taką szczerość w naszej rodzinie do tego, żeby powiedzieć, że wiem, że wielu ma problemy z podstawami, z czytaniem i z modlitwą. Jeśli tego nie będzie, umiłowani, nie dacie rady. Bardzo często jest tak, że zaniedbujemy podstawowe rzeczy, a potem się dziwimy, że w naszym życiu nam się wszystko wali albo że się nie układa i do tego wszystkiego jeszcze mówimy: to twoja wina. Nic się nie zmieniło od początku, jak się tu spotykamy. Nic się nie zmieniło od ostatniego roku, jak tu stałem. Wierzę w to, że Bóg ma wielkie, niezwykłe rzeczy dla nas. Wierzę w to, że Bóg chce, abyśmy mieli naprawdę realny wpływ na nasze środowiska, na to miasto. Żebyśmy naprawdę uratowali dziesiątki tysięcy ludzi. Żebyśmy wyrywali ludzi z tych depresji, z tej samotności, z tych wszystkich rzeczy. Czasami trzeba będzie niestety powiedzieć to niemodne już słowo w kościele: upamiętaj się. Upamiętaj się, żyjesz tylko raz. Ale tak ważne jest zacząć od swojego życia, od naszych domów, naszych małżeństw, naszych relacji, wielu rzeczy. Każdy z nas ma co robić. Żeby to było bardzo praktyczne, do tego was zachęcam. Chcę was prosić, abyśmy... Możecie już zacząć przygotowywać się. W niedzielę za tydzień, jeśli dożyjemy, stanę tu przed wami i będę was prosił i zachęcał, abyśmy rozpoczęli taki post. Rozpoczęli post w intencji siebie samych i tego Kościoła. Żebyśmy widzieli rzeczywistość i świat takim, jakim on jest. Żebyśmy zgodnie ze słowem, którym czytaliśmy dzisiaj, pamiętali ciągle, żeby to był nasz styl życia. Żeby to był styl życia. To jest niezwykłe w tym tekście. Oni nie myśleli o tym, że pomagając innym w tak drobnych i podstawowych rzeczach, robili to ze względu na Boga. I byli zdziwieni. Mówią: Panie, no ale kiedy to robiliśmy? Pragnę, abyśmy tam doszli. Aby każdy z nas z radością dawał to, co ma najlepszego. Do tego, abyśmy wspólnie mogli budować coś zupełnie niezwykłego. Abyśmy wspólnie mogli być Kościołem, w którym Bóg będzie miał upodobanie. Na który będzie spoglądał z radością i mówił: to oni. Tak ich nauczyłem właśnie. Zobaczcie, robią to wszystko. Potrzebujemy praktycznego chrześcijaństwa. To będzie kosztowało. To będzie kosztowało. Może też będzie bolało. Ale wiecie, że warto. Bardzo. Bardzo warto. Bez Boga nie damy rady, ale z Nim możemy wszystko. I do tego chcę was zachęcić. Zachęcić do stawania przed Bogiem codziennie. Już dzisiaj, teraz proszę, szczególnie ci z was, którzy zaniedbujecie czytanie i modlitwę. Bardzo was proszę, wróćcie do tego. Zmieńcie swój sposób myślenia, a zmieni się wasz sposób życia i sposób działania. Znajdźcie czas, choćby 15-20 sekund dziennie, nim wyjdziesz z pracy, uklęknij gdziekolwiek w swoim pokoju i powiedz Bogu: dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj ze mną. Błogosław mnie, moje dzieci, moją rodzinę. Panie, bądź ze mną i daj mi dzisiaj kogoś, z kim będę mógł podzielić się Ewangelią. 20 sekund. Zobaczycie, jeżeli będziecie to robić przez pewien określony czas, zobaczycie, jak się wasze życie będzie zmieniało, jak działanie będzie się zmieniało. Nie słuchajcie tego kłamstwa, że was nie stać na to, że nie macie czasu. Macie, wystarczająco dużo mamy czasu, pieniędzy, zdrowia i wszystkiego, żeby zrobić coś niezwykłego. I do tego was zapraszam, abyśmy, kiedy za rok staniemy tutaj, mogli powiedzieć: oto wielu wyciągnęliśmy z wody, zziębniętych, może podtopionych, ledwo żywych, ale dzisiaj są z nami. Żyją i będą żyć na wieki. Do tego nas Bóg powołuje. Pomyślcie, jak niezwykła podróż jest przed nami. Pomyślcie, jak niezwykłe jest życie z Bogiem. To niezwykły paradoks, że tak naprawdę oddając swoje życie Bogu, dopiero wtedy stajemy się wolni. Niezwykłe to jest i dlatego jeszcze raz zapraszam was do tej niezwykłej podróży, która jest przed nami. A kiedy przeżyjemy to życie i staniemy przed nim, jeszcze raz wam przeczytam. Przeczytam do ciebie i do mnie. Kiedy król powie: jak dobrze, że jesteś. Pójdź, o błogosławiony, do ojca mego. Odziedziczysz teraz królestwo przygotowane od założenia świata dla ciebie. I wiele innych fragmentów, które zachęcają do takiego życia. Życie z Bogiem jest niezwykłe i przeżyjmy to życie właśnie w taki niezwykły sposób.